Bardzo Wam dziękuję za obecność, za przyjście, za poświęcenie swojego czasu. Takie jest moje spostrzeżenie, nie tylko moje, ale też wielu kapłanów, którzy są zaangażowani w duszpasterstwo rodzin, małżeństw i w ogóle w ogłoszenie rekolekcji, że jest teraz jakiś czas łaski. Jak wiemy, jeszcze niedawno te spotkania były bardzo ograniczone, utrudnione. Nie było możliwości spotykać się w kościołach, kościoły były pozamykane. Doskonale wiemy, co się wiązało z obostrzeniami, które wprowadzano, szczególnie za granicą. W Polsce to było trochę inaczej. I dobrze jest wykorzystać ten czas łaski. To, że znowu możemy być tutaj ze sobą razem, swobodnie przyjeżdżać. Źle jest, jeżeli ta łaska nie jest wykorzystywana, jeżeli okazuje się, że jakieś inne sprawy są ważniejsze, bo z jednej strony chcemy mówić tutaj o bardzo ważnych sprawach, o sprawach odnoszących się do Pana Boga, naszego powołania, sakramentu, szczególnie sakramentu małżeństwa, a z drugiej strony zło, szatan doskonale wie, co to znaczy święta rodzina, święte małżeństwo i będzie robił wszystko, żeby to utrudniać. Jeżeli na jakiś czas stracił z ręki to narzędzie, jakim były obostrzenia państwowe, to będzie miał szereg innych narzędzi, żeby nas odciągać od takich spotkań, od rekolekcji. I też, tak jak to mówi wielu kapłanów, którzy prowadzą takie rekolekcje, niemalże zawsze, kiedy mają się takie rekolekcje odbyć, jest jakaś konkurencja. Tu ktoś zorganizuje jakiś koncert, tutaj coś tam innego, jakaś atrakcja i tak dalej. I zamiast być przy tym, co naprawdę może zmieniać nasze życie, wprowadzać Pana Boga w nasze życie, to my niestety wybieramy niekoniecznie to, co jest najbardziej wartościowe. I tutaj się bardzo gubimy. Jak mówię, jest czas łaski, ale czas łaski trzeba umieć wykorzystać. Jeśli damy się zaślepić, że oto jeszcze przyjdzie czas, że wszystko wiem, wszystko umiem, niczego nie muszę się dowiadywać, to bardzo szybko jednak może przyjść jakiś kryzys i okazać się, że nic nie wiesz, nic nie umiesz i że tak naprawdę jesteś sam. I że wydarzyło się w twoim życiu jakieś zło, bo zaniedbałeś ten moment, kiedy można było ten temat sobie wcześniej jakoś przyswoić, przepracować i jeszcze naprawić, kiedy on był mały. Tak więc cieszę się, że wykorzystaliście tę szansę, że jesteście tutaj, że byliście wczoraj. Chyba tylko pojedyncze osoby wczoraj nie były. Tak dla mojej informacji, kto nie był wczoraj, to rączka do góry. No, dokładnie. Pojedyncze osoby, bo gdzieś większość twarzy kojarzy. A dlatego o to pytam, bo właściwie to, co teraz będę mówił, przynajmniej na samym początku, to będzie jakby kontynuacja tego, co było powiedziane w czasie homilii. Mówiłem o wierności, jak bardzo ważna jest wierność i jak poważne są problemy, kiedy nie zwracamy właściwej uwagi na pielęgnowanie w sobie tej cnoty wierności, szczególnie w małżeństwie. I tak jak powiedziałem, chciałbym ten temat pociągnąć, przyjrzeć się jeszcze co najmniej jednemu bądź dwóm aspektom tej wierności albo braku wierności w naszym życiu. I chciałbym także omówić kolejną cnotę, która jest związana z wiernością, czyli wytrwałość. Właśnie tutaj gdzieś pojawiają się problemy w wielu małżeństwach i w tym, co dotyczy wierności, w tym, co dotyczy wytrwałości. Ale zacznijmy właśnie od tej pierwszej sprawy. Wielu małżonków mówi, że owszem, mają świadomość tego, co przyrzekają, co przysięgają sobie nawzajem w dniu ślub. Ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Ale wielu z nich mówi po latach, jakbym wiedział, jak to będzie trudno. No właśnie. Ja powiem tak. Każdy z nas mógłby powiedzieć dokładnie to samo. Gdybym wiedział, jak potoczy się moje życie, gdybym wiedział, jak jestem słaby, jaka jestem słaba, to nie wiem, czy bym się drugi raz na to zdecydowała. I dobrze, że Pan Bóg trzyma nas w takiej niewiedzy. To byłoby szatańskie, gdyby Pan Bóg nam objawił. I to robią właśnie wróżki, które nie działają z mocy Boga, tylko właśnie z mocy szatana. Że chcą nam objawiać przyszłość. Oczywiście przyszłość zna tylko Pan Bóg. Ale szatan może się tej przyszłości domyślać, znając nasze wady, nasze słabości i pewne sprawy może wywnioskować o nas, znając doskonale nasze życie, szczególnie te w kontekście naszych upadków. I często przez taką jakąś wróżkę czy pseudowróżkę jest w stanie powiedzieć nam, jak potoczy się nasze życie. I kiedy otrzymujemy taką wiedzę, to wtedy nieraz jesteśmy sparaliżowani. Ja pamiętam pewnego młodego człowieka, który niestety zabawiał się właśnie w takie rozpoznawanie przyszłości i dokładnie stoi w miejscu od iluś tam lat. jakby sparaliżowany wiedzą, którą otrzymał. Takie coś to nie jest dla nas. To jest wchodzenie w nie swoje buty. To tylko i wyłącznie Bóg ma wiedzę o naszej przyszłości i kontrolę nad tym, co się wydarzy w naszym życiu. Dobrze jest, że my nie wiemy. Nie wiemy, co nas spotka. Nie wiemy, czy ja będę zdrowy za rok, za dwa lata. Czy ty będziesz w ogóle żył, czy będzie żył twój współmałżonek. Nasze życie może się skończyć w każdym momencie. Może się zmienić jakość naszego życia. Często jesteśmy na to nieprzygotowani. A więc jest dobrze tak, jak jest. I nie bójmy się tego, że czasami powiemy sobie, gdybym wiedział, jak mi będzie trudno w przyszłości, to nie wiem, czy bym się drugi raz zdecydował, nie wiem, na małżeństwo, na kapłaństwo i tak dalej. To jest prawda, że pewne sprawy nas przerastają, że jesteśmy zbyt słabi, ale też prawdą jest to, że nigdy nie jesteśmy sami. Że Pan Bóg nie pozostawia nas bez swojej łaski, bez swojej pomocy. I na każdym etapie życia, kiedy pojawiają się jakieś trudności, to przychodzi równocześnie Boża łaska, wprost proporcjonalna do tych trudności. I nigdy Pan Bóg nie dopuści na nas niczego, co by mogło nas zmiażdżyć, z czym moglibyśmy sobie nie pomóc. Zawsze Bóg jest obecny. Tylko pytanie, czy my chcemy tego Boga, czy chcemy Jego pomocy, czy wierzymy w tę pomoc. To jest właśnie to. I jeżeli ktoś mówi, że jak mi trudno jest albo było zachować wierność, że ja sobie z tym zupełnie nie radzę, gdybym wiedział, że sobie z tym nie będę radził, to bym nie wchodził w małżeństwo, bo wiem, jak bardzo poraniłem kogoś mi bliskiego, to jest to zdanie, które jednak zawiera w sobie pewne kłamstwo. Bo taki człowiek skupia się na swojej słabości, ale zupełnie pomija sprawę Bożej łaski. W ogóle jej nie dostrzega. Że tylko i wyłącznie widzi swoją słabość. Tak, to prawda, zobaczyć swoją słabość, okej. Okay. Ale równocześnie trzeba zobaczyć Boga, który jest obok i zawsze jest gotowy nam pomagać. Ale jeżeli z jakichś przyczyn mamy problemy z zachowaniem tejże wierności, to też trzeba uważnie się przyglądnąć tym przyczynom, odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego sobie z tym nie radzę. To nie tylko powiedzieć, o, jestem słaby, o, jak mi trudno, ale zadaj sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo może równocześnie znajdziesz odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest ci tak trudno i co możesz zrobić, żeby tak trudno nie było. Bo w wielu wypadkach jest możliwe tak pokierować swoim życiem albo cokolwiek zmienić w sobie, żeby to nie była sprawa, która nas przerasta, która spowoduje, nie nadaje się do małżeństwa, nie chcę wchodzić w małżeństwo albo rozsypało mi się małżeństwo i nigdy więcej tej formy, gdzie komukolwiek coś przyrzekam czy przysięgam. I teraz właśnie chciałbym wymienić takich kilka głównych powodów, dla których trwanie wierności może być dla kogoś czymś bardzo trudnym, niemożliwym do wypełnienia. Pierwsze to narażanie się na samotność. Jak mówiłem wczoraj, i to trzeba bardzo podkreślać, no nie ma czegoś takiego jak wierność na odległość. Trzeba być po prostu przy sobie, przy tej osobie, której ślubowałeś. To jest w ogóle istota sakramentu małżeństwa. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo na odległość. My potrafimy to uzasadniać na wiele różnych sposobów, ekonomicznych przede wszystkim, że to jest ważne, potrzebne, że to jest dla dobra małżeństwa. Ja bym mógł tutaj przytaczyć dziesiątki przykładów historii z moich różnych wyjazdów do wielu krajów i Europy i świata, spotkań i rozmów z ludźmi, którzy mówili, że tak, rzeczywiście wyjechałem z Polski, bo w Polsce trudno się dorobić, za granicą jest łatwiej, ciężko pracowałem, żeby przywieźć jakieś pieniądze, żebyśmy się mogli wybudować czy kupić sobie samodzielne mieszkanie. No i rzeczywiście był ten czas poświęcony pracy, ciężkiej pracy za granicą, no wiadomo, kosztem kontaktów ze swoimi bliskimi, z rodziną. I potem, kiedy wracam do tego domu, to nie mam do czego wracać, bo tam nie ma męża, bo tam nie ma żony, bo dzieci mnie nie rozpoznają, mnie nie słuchają i właściwie rodzina w rozsypce albo jej w ogóle nie ma. Także nie ma czegoś takiego jak małżeństwo na odległość. Tak więc samotność utrudnia trwanie wierności i wielu z Polaków, którzy żyją na odległość, właśnie jedna strona za granicą, druga w Polsce, mówią, no jest mi trudno, jest mi ciężko, jest wiele pokus właśnie tego pragnienia, żeby może ściągnąć tą obrączkę, że po co ta obrączka, tak jak kiedyś opowiadał mi pewien mężczyzna, że jak przyjechał do pracy za granicę, to tam koledzy długo mu nie dawali spokoju, a czemu ty z tą obrączką? Przecież twojej żony nie ma, nie widzi. Przecież obrączka jest dla żony, a nie dla ludzi. Po co to wszyscy muszą widzieć? I ja mu odpowiedziałem, no widzisz, bo oni wszyscy no, trwali w tych grzechach właśnie, niewierności małżeńskiej, zdrad małżeńskich. Ich to kłuło. Oni już swoje obrączki gdzieś tam schowali, tylko przejeżdżając granicę. Natychmiast obrączka gdzieś wylądowała w jakimś kuferku w samochodzie czy gdziekolwiek indziej. Ale ty przez tą obrączkę ciągle im przypominałeś, że jesteście w sakramencie małżeństwa. To im przeszkadzało. Więc dlatego robili wszystko, żebyś ty stał się taki jak oni. Kiedy człowiek jest sam, brakuje tej kontroli. Kiedy jesteście ze sobą razem, wtedy rzeczywiście jedno zwraca uwagę na drugą stronę i jest w stanie zareagować odpowiednio wcześnie. To jest dokładnie to, co funkcjonuje, czy to w kapłaństwie, a przede wszystkim w zakonach. Bo zakon z natury właśnie to są wspólnoty. I między innymi właśnie to zachowanie ślubów zakonnych jest możliwe, jest łatwiejsze, ponieważ jest się razem, jest się we wspólnocie. Każdy człowiek ma swoje słabości, każdy jest raz silniejszy, raz słabszy, ale też jest druga strona, która w tym momencie może zareagować, może pomóc. I to jest tak, jak Pan Bóg to ustanowił. Właśnie na tym ma polegać rodzina, na tym ma polegać wspólnota. Jeden reaguje na drugiego. Nikt nie funkcjonuje w pojedynkę. W pojedynkę to jest naprawdę coś niesamowicie trudnego. Nawet my, księża diecezjalni, którzy nie żyjemy we wspólnotach zakonnych, tylko przeważnie właśnie w pojedynkę, to też się spotykamy od czasu do czasu z innymi kapłanami właśnie po to, żeby móc przyjrzeć się, zobaczyć, co się dzieje u współbrata w kapłaństwie, księdza, który mieszka parafii obok, kilka parafii dalej, może czasami na drugim końcu Polski i można coś dla niego zrobić, można zareagować, jeżeli w czymś się pogubi. Więc jeżeli tej kontroli zabraknie, wtedy zaczynają się problemy. I to też potwierdza wielu małżonków, kiedy nie mieszkają ze sobą razem. Wie ksiądz, jak mi jest trudno, kiedy jednak sam siebie muszę pilnować. Jak wyłażą te wszystkie moje nieprzepracowane sprawy, słabości. Mi się wydawało, że ja już to mam dawno za sobą, ale jednak nie. Dopiero teraz widzę, co to znaczy współmałżonek obok. I to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Jeżeli ktoś powie, że jedna strona, jedna płeć jest w tym temacie silniejsza, nieprawda, nieprawda. I jedna i druga płeć mają swoje słabości. Doskonale o tym wiemy i nie ma co się oszukiwać. Bycie ze sobą na pewno ułatwia trwanie w wierności. Druga taka rzecz, ona jest dość powiązana z tą pierwszą, która też utrudnia trwanie wierności, to brak planu dnia i nienormowany czas pracy. O wiele lepiej funkcjonujemy, kiedy mamy w ryzach swój czas. Jeżeli to jest, tak jak powiedziałem, zaplanowane, wiemy, co mamy zrobić, o której godzinie. Najgorzej to jest właśnie wtedy, kiedy to jest wszystko takie rozlazłe. O tej godzinie sobie wstanę, albo i nie wstanę, o tej pójdę spać, albo nie pójdę spać, teraz zrobię to, a może nie zrobię tego. Albo ma ktoś taką wewnętrzną dyscyplinę, że przy braku jakiegoś planu czasu nie rozjedzie się, ale takich ludzi jest naprawdę bardzo mało. Albo rzeczywiście nagle zaczynają pojawiać się grzechy, wynikające właśnie z tego, że nic nas nie dyscyplinuje. I choćby właśnie sobie zrobienie takiego planu, planu dnia, to jest bardzo ważne wtedy, kiedy jesteś w samotności, kiedy jesteś daleko od współmałżonka, to już jest jakaś forma, że ty się sam pilnujesz, ale ten program trzeba realizować. Nie realizujesz tego programu, no to idź z tym do spowiedzi. To też już są jakieś grzechy, narażanie samego siebie na upadek. I kiedy właśnie mamy ten plan, wiemy, jak wygląda nasz czas i oczywiście musi to być równowaga między pracą, odpoczynkiem, czasem na modlitwę, to zobaczymy, że właśnie te wszystkie wyłomy, one natychmiast stworzą okazję złemu duchowi, żeby on wszedł w nasze życie z takimi pokusami, które doprowadzą do upadku. Do upadku związanego właśnie z przysięgą małżeńską. Więc nie bójmy się tego, żeby ten czas był zapełniony mądrze, żeby był zaplanowany. Jeżeli tak będzie, to wtedy bardzo to utrudni działanie złemu duchowi. Trzecia taka sprawa, która niestety sprzyja upadkom wierności, to jest uleganie kulturze zdrady. My niestety w tym dzisiaj żyjemy. O tym wczoraj szczególnie mówiłem w czasie homilii, że to już się stało pewną normą, że w ogóle nie wyciągamy konsekwencji wobec ludzi, którzy w naturze swojej mają kłamstwo i zdradę, bo to jest właściwie powiązane jedno z drugim. Mówi się, że demony idą w parach, no i szczególnie właśnie w tym przypadku z demonem zdrady idzie zawsze demon kłamstwa. A więc my żyjemy w takiej kulturze. Wielu ludzi mówi, że zdradzać to nic złego, że każdy tak robi, że to jest właśnie korzystanie ze swojej wolności, z czegoś, co nam przynależy, że nareszcie możemy funkcjonować tak, że możemy cieszyć się życiem. Oczywiście to jest mówione w opozycji do Kościoła, w opozycji do nauki dotyczącej wierności. Popatrzmy, w jaki wynaturzony sposób jest to przedstawiane w kulturze, w wielu filmach. Ja to o tym mówiłem w wielu konferencjach. Niektórzy mówią, że słuchają tych moich konferencji. To doskonale wiecie, bo ja się tym zawodowo zajmuję. Oczywiście nie jako kapłan, tylko jako absolwent kulturoznawstwa. Że to jest cały przemysł, za którym stoją konkretne ideologie. I ci ideolodzy, którzy mają pieniądze, oni wydają swoje pieniądze na to, żeby powstawały filmy, przedstawienia teatralne, żeby powstawały książki, czasopisma, które będą przedstawiały normy, zasady chrześcijańskie i w najgorszy możliwy sposób będą ukazywały je szczególnie młodemu pokoleniu jako coś wynaturzonego, coś niehumanitarnego, właśnie takie słowo humanitaryzm dzisiaj. Jaka przewrotność w tym słowie, że my właśnie narzucając na przykład na małżonkom sprawy związane z wiernością, to ich tak naprawdę krzywdzimy, bo tak twierdzą, że to jest coś złego, kiedy człowiek jest ograniczany i tak dalej. I młodzi niestety za tym idą, ale nie tylko młodzi, także ludzie w średnim wieku, także i starsi. To jest po prostu walec, który jedzie teraz przez świat, przez nasze mózgi i zbiera obfite żniwo. Dlatego Pan Jezus mówi w tak wielu orędziach, ja się tu powołuję często na to, co Pan Jezus mówi do Alicji Lęczewskiej. To są naprawdę czasy ostateczne i to jeszcze gdzieś tam na końcu zacytuję, jeden z tych fragmentów. I naprawdę trzeba się dzisiaj bardzo pilnować. Pilnować siebie to znaczy pilnować swojego umysłu, swojego światopoglądu, nie dać się zmiażdżyć temu, co się mówi o tym, że wszystko wolno, bo nie wolno, bo nie wolno, bo to się zawsze źle kończy. To się źle kończyło już od czasu Adama i Ewy i później przez wszystkie pokolenia opisane w Piśmie Świętym. Źle wykorzystywana wolność równała się zagłada człowieka, równała się cierpienie, klęski, wojny i tak dalej. I tak jest także dziś. Tylko ludzie są naprawdę ślepi. Ślepi dlatego, bo odrzucili Pana Boga, który jest prawdą i wolą kłamstwa. Więc my karmimy się tą kulturą, karmimy się takimi właśnie kłamstwami. Kiedyś jak ktoś powiedział do swojego kolegi, koleżanki, zdradziłem żonę, zdradziłam męża, no to reakcja była właściwa, prawidłowa. Co ty zrobiłeś, chłopie, kobieto, panuj się. Jak mogłeś tak skrzywdzić? A dzisiaj przyklepanie po plecach spokojnie. Spokojnie, za pierwszym razem jeszcze wyrzuty sumienia, ale potem to już będzie szło. Takie dokładnie są reakcje. Ludziom brakuje właściwej reakcji na zło, które nas otacza. I najgorzej, kiedy otaczamy się takimi ludźmi. Dlatego tak bardzo trzeba pilnować zdrowych wspólnot. Ludzi, którzy potrafią właściwie zareagować na zło obecne w naszym życiu. Ja pamiętam, w jednej z parafii, w której pracowałem, była pewna grupa duszpasterska. Bardzo mnie niepokoiła, bo prawie zawsze spotykali się wtedy, kiedy wiadomo było, że księdza w parafii nie będzie. I doskonale wiedzieli, kiedy księdza nie będzie. Mimo, że kapłan zwracał uwagę na to, żeby spotykali się kiedy indziej, to twierdzili, że nie mają takiej możliwości, że oni sobie dają radę i tak dalej. Już nie chcę mówić, jaka to jest grupa, żeby też tam nie przypinać jakieś łatki, że właśnie ludzie z takich grup mają problemy, bo to mogłaby być każda inna. I po pewnym czasie okazało się, że tam nikt nie przystępuje do sakramentów w tej wspólnocie, że tam praktycznie wszyscy mają strasznie pokomplikowane swoje życie osobiste. Tu rozwód, tu rozejście, tu wywaliła męża z domu, tu mąż wywalił żonę. No coś okropnego, co się tam działo. I oni się tak wzajemnie spotykali, oczywiście spotkania przy parafii, suto zakropiane alkoholem. No tak, obecność kapłana byłaby przeszkodą. Kapłan, kiedy by z nimi rozmawiał, no to pewnie by ich tam, myślę, jeżeli byłby to mądry kapłan, to by ich prostował. A tak to hulaj dusza piekła nie ma. Spotkania przy parafii, grupa duszpasterska. Więc proszę zobaczyć, że nawet pod latarnią może być najciemniej. Że nawet komuś się wydaje, że oto przy kościele zawsze wszystko będzie okej. Okay. Niekoniecznie tak może być. I to jest właśnie największe nieszczęście, kiedy wydaje nam się, że idziemy do osoby wierzącej, może nawet i praktykującej, ale ona nam źle doradza. Co to znaczy źle doradza? Doradza w taki sposób, że to nie ma nic wspólnego z dekalogiem, z katechizmem Kościoła katolickiego. Ale choćby nawet to, Boże przykazanie. No i potem jest właśnie tak, jak właśnie dzwoni do mnie niedawno osoba pewna i mówi, była na jakichś rekolekcjach, które właściwie prowadziły osoby świeckie, tam kapłan tylko mszę odprawiał i krótką homilię miał powiedzieć, za to mu zapłacili, ale nic poza tym. No i między innymi jedna z konferencji, bo to było też dla rodzin, dla małżeństw, to ciekawe, bardzo drogie rekolekcje, a pełna sala, to nie był kościół, pełna sala ludzi. Ciekawe, jak jest za darmo, to nie chcą przychodzić, ale jak trzeba dużo zapłacić, to zawsze jest dużo ludzi. Może to też jest jakaś wskazówka dla nas, prawda? Ale proszę zobaczyć, że tak jest. Właśnie, temu księdzu zapłacili. No i był taki pan świecki i o współżyciu mówił. No i w każdym razie mówił tak po cichu niby, że wiecie, bo w kościele to się mówi, że ta antykoncepcja to jest zła i tak dalej. Ale słuchajcie, no jest życie przecież, no jesteśmy normalnymi ludźmi. No i tak zaczął ich przekonywać do tego, że jednak nie zawsze ta antykoncepcja i tak dalej, że nie zawsze ta wstrzemięźliwość i tak dalej, że ten tak zwany kalendarzyk, chociaż to nie chodzi o słowo kalendarzyk, bo to jest wielkie nadużycie. W każdym razie mówił, że są takie sytuacje, kiedy jest to uzasadnione stosowanie antykoncepcji, żeby się tego nie bać, że to jest normalne i tak dalej. No i kilkoro małżonków później podeszło do tego pana. Aha, i wszyscy mu klaskali na koniec. Paru małżonków zaniepokojonych podeszło do niego i mówi, no czy pan jest pewien, że pan głosi naukę Kościoła katolickiego? On mówi, spokojnie, spokojnie, ja wiem co mówię, ja to konsultowałem z kilkoma księżmi, oni powiedzieli, że tak, ma pan rację, proszę to śmiało mówić. No ale proszę pana, no to przecież Boże przykazania, no całe nauczanie Kościoła, no niechże się pan temu przyjrzy, bo albo jest pan w błędzie, albo ci kapłani, którzy panu odradzali są w błędzie, no nie można tak. On mówi, nie przejmujcie się tym, czasy się zmieniają, zobaczycie, papież Franciszek i tak wszystko zmieni, więc po co teraz się tutaj męczycie i tak dalej. Najważniejsze, żebyście się radowali, pamiętajcie, seks ma być przyjemnością zawsze i tak dalej. No i hulaj dusza, piekła nie ma. Taki był mniej więcej cały kontekst tych rekolekcji. Ludzie sobie wyjechali z tych rekolekcji, później mówili, no byłem na rekolekcjach i się dowiedziałem, że wszystko wolno w małżeństwie, że antykoncepcja już została zalegalizowana i tak dalej. No proszę zobaczyć, jakie zamieszanie. To wszystko w ramach kościołów katolickich. To się dzieje i za granicą w czasie rekolekcji, to się dzieje też w Polsce niestety w czasie rekolekcji. Wykorzystuje się właśnie to, że tych kapłanów, którzy potrafią odważnie stawiać sprawy takimi, jakie są, czarno-białe, no to jest coraz mniej. I po prostu czas żniw złego ducha. Otaczamy się takimi ludźmi, szukamy takich pogubionych autorytetów i się rozgrzeszamy, bo oto ktoś mi tak powiedział, bo to były rekolekcje organizowane przez parafię i tak dalej. Więc musimy tutaj być bardzo mądrzy, bo niestety błędy mogą nas potem wiele kosztować. Więc jeżeli jesteś wśród takich ludzi, którzy namawiają ciebie do łamania Bożych przykazań, bez względu czy są w parafii, czy w pracy, gdziekolwiek, unikaj ich. Unikaj ich, bo to się źle skończy. Pamiętam też w sumie mądrego, młodego człowieka, który był w pewnej relacji z dziewczyną w narzeczeństwie, już byli narzeczeństwem i pewna sprawa mu tam nie pasowała. W wypowiedziach jego narzeczonej nie pasowała mu także, kiedy się spotykał z tą rodziną, jej rodziną. A była to już relacja bardzo zaawansowana, już była data ślubu i przygotowania. I on w pewnym momencie przyszedł i mówi, że proszę księdza, czy ja popełnię ciężki grzech, jeżeli ja zerwę te zaręczyny, jeżeli ja odejdę. Ja mówię, no ja nie wiem, czy to będzie ciężki grzech, czy nie, ale na pewno poranisz tę dziewczynę, ale co takiego się stało? No i on mówi całą tą historię, że w tamtej rodzinie, w rodzinie narzeczonej właściwie nie ma żadnego sakramentalnego małżeństwa. Tam już są drugi, trzeci, czwarty raz w różnych związkach, w relacjach, że jest właśnie taka kultura rozwodowa, poparcie dla rozwodów i wręcz są takie naciski na jego narzeczoną, że pamiętaj, że jak ci się coś nie uda, no to przecież zawsze możesz go zostawić, nie przejmuj się tam i tak dalej. No i dziewczyna właśnie w taki sposób wypowiada się na temat małżeństwa, bo kiedy ten chłopak ją zapytał, czy ty uważasz, że to, że rozwiedli się twoi rodzice, to, że to było dobre czy złe, to ona odpowiada, to było dobre, ponieważ oni się nie kłócą, ale tak to, jeżeli by się mieli przez całe życie kłócić, no to byłoby to złe. A tak to oni się rozeszli w pokoju, mają teraz swoich nowych partnerów, są z nimi szczęśliwi i tak dalej. I on mówi, że był w szoku, kiedy to usłyszał, bo zapytał, no ale czy nie lepiej byłoby, gdyby byli razem i się nie kłócili? No to ona odpowiada, no tak, byłoby najlepiej, no bo wtedy moi rodzice byliby razem, a tak to, no to ja tak trochę wędruję od jednego do drugiego, bo mieszkają oddzielnie. No to dlaczego nie pracowali nad tym, żeby się nie kłócili, tylko podjęli taką decyzję, że się rozchodzą? No nie, no niby próbowali, chodzili gdzieś tam na jakieś terapie, rozmawiali z różnymi księżmi i tak dalej, no ale, ale jednak im się jakoś tak nie udało i stwierdzili, że jednak najlepiej się rozejść. No jak to się nie udało? Jak człowiek chce, to poradzi sobie z każdym problemem. Właśnie o tym jeszcze dzisiaj chciałbym mówić. Jest to pewien pewnik, chyba że oczywiście obie strony nie chcą. Zaprą się, nie chce rozwiązywać swoich problemów, no to wtedy się nie da rozwiązać problemów. Prosta rzecz. Ona mówi, no może rzeczywiście tak było, bo jedna strona zarzucała drugiej, że ja robię wszystko, a ty nie robisz nic. No to jak obie strony tak twierdzą o sobie nawzajem, no to rzeczywiście w obu stronach jest jakiś problem. No i ten chłopak tłumaczy tej dziewczynie, no to widzisz, czyli rozwód nie był najlepszym wyjściem, tylko problem był w tym, że oni nie potrafili rozwiązywać swoich problemów, konfliktów, może nie chcieli tego zrobić, poszli na jakąś łatwiznę i to się tak skończyło, że może problem jest w tych rodzicach. Ona nadal twierdziła, że to było najlepsze wyjście i strasznie broniła swoich rodziców w tej decyzji o rozwodzie. No nie mogło inaczej, bo ona żyła w takim środowisku, w takim domu. Tam było pranie mózgu chyba kilka pokoleń i za każdym razem najlepsza możliwa opcja to rozwieść, że nie ma innych możliwości. I on wtedy podjął decyzję, no ja nie mogę wchodzić w taką relację z taką dziewczyną, jeżeli ona tak myśli. Ona niby rozumiała moje argumenty, ale jednak trwała w tym, że to jest jakiś sposób na rozwiązywanie konfliktów, rozwód. To nie jest sposób na rozwiązywanie konfliktów. Ale właśnie on zobaczył, że ta mentalność rozwodowa to jest problem tej rodziny i on w taką rodzinę nie chce wchodzić. I dobrze zrobił. Ja mu powiedziałem na koniec, że zrobiłeś słusznie. Wiadomo, bolesna sprawa. Dla ciebie przede wszystkim. Ale cóż... Czasami właśnie tak trzeba, bo nie daj Boże, gdyby coś się nie udało, a na pewno wcześniej czy później dojdzie do jakiejś słabości, problemu, konfliktu. I jeżeli powie ci twoja żona już wtedy, że no słuchaj, no niestety musimy się rozejść, bo nie zna innych możliwości, bo tak w rodzinie było. Więc trzeba się dzisiaj przed tym bronić i naprawdę trzeba bardzo mądrze dobierać sobie środowisko, w którym jesteś. Także ci, którzy jeszcze nie są w małżeństwach, po prostu no, muszą też się patrzeć, co się dzieje w tej rodzinie, ale o tym jeszcze dzisiaj będę mówił. Kolejna rzecz, która bardzo utrudnia trwanie wierności, to oczywiście wpuszczanie w swoje życie grzechów. To jest właśnie ta pobłażliwość, szczególnie przeciwko czystości. To jest problem erotyki, pornografii, która dzisiaj zalewa świat. To nie jest tak jak kiedyś, że no, to była taka sprawa tabu, że się trzeba było bardzo nastarać, żeby wejść w tego rodzaju treści, pokonać masę wstydu, bo się tam w kiosku trzeba było coś postarać, poprosić i tak dalej, wytrzymać to potępiające spojrzenie sprzedawczyni. Dzisiaj wystarczy komórka, telewizja i możesz wszystko, cała pornografia świata u twoich stóp i w to wchodzą dzieci już. W to wchodzą dzieci, to nie jest tak, że to tam nastolatek czy dorosły człowiek. Raz od czasu do czasu coś zobaczę, ale to dosłownie jest codzienność, długie godziny dzieciaków, młodzieży i to jest ruina. I jak wytrwać w czystości, w wierności, jeżeli człowiek się bombarduje tego rodzaju treściami? To jest po prostu niemożliwe. To jest czysta fizjologia, to są bodźce, które wchodzą w nasz mózg i one determinują później nasze zachowanie, nasze wybory, nasze myślenie. Jeżeli ktoś myśli, że oto sobie z tym poradzę, że ja potrafię nad tym panować, no to przypomina właśnie takiego uzależnionego alkoholika czy narkomana, który jest zaćpany całkowicie, uzależniony po uszy i twierdzi, ja nad tym panuję, ja nad tym mam kontrolę. Nie ma kontroli. To jest kwestia czasu, kiedy dojdzie do zdrady. Właśnie przez to, że tak traktujesz swój umysł i swoje ciało, że uważasz, że to nie jest grzech. Na początku oczywiście to nie jest tak, że to nie jest grzech, że zawsze jest ten wyrzut sumienia. I to tak jak jedna koleżanka mówi, że jej pierwsze kontakty z alkoholem no to były potworne, no cały jej organizm krzyczał, to jest trucizna, nie pij tego i tak dalej, wymioty, złe samopoczucie, ten kac i tak dalej. No ale potem oswojenie z tym związkiem chemicznym, przyzwyczajenie swojego ciała, organizmu i mówi, no teraz to ja się zachowuję jak zawodowa alkoholiczka, że ja potrafię się sporo napić, na zewnątrz tego nie widać, oczywiście potem już widać, no ale to nie jest to, co było na początku i tak samo jest z tego rodzaju sprawami. Jest jakiś wyrzut sumienia na początku, świadomość, że oto wchodzę w coś złego, no ale potem już człowiek traktuje to jak bułkę z masłem na śniadanie, więc im tego mniej, tym lepiej, ale przede wszystkim Bogu zależy na tym, żebyśmy byli całkowicie od tego wolni. Żeby nie było niczego, co nas będzie osłabiało w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej naszego życia. I potem też, to też się wiąże zresztą z uleganiem pokusom przeciwko czystości. Kiedy lekceważymy w ogóle wpływ złego ducha na nasze życie. No, wielu niestety jest takich, którzy mówią, że szatan nie istnieje, że szatan to bajka wymyślona przez Kościół, żeby trzymać kontrolę nad ludźmi. I jak mówiła Matka Boża do wielu ludzi, między innymi też do dzieci w Fatimie, że najwięcej ludzi w piekle to są ci, którzy byli przekonani, że piekła nie ma, że szatan nie istnieje, że to tylko bajka. Tych ludzi jest w piekle najwięcej. Dobrze jest modlić się o bojaźń Bożą. To jest jeden z darów Ducha Świętego. Bo właśnie na gruncie tego daru człowiek ma świadomość istnienia tychże rzeczywistości, których na razie nie widzimy, bo nie możemy ich zobaczyć, bo by świadomość tego wszystkiego nas zmiażdżyła. Świadomość piękna Boga, nie moglibyśmy normalnie funkcjonować na świecie, ale także świadomość tego, co jest w piekle, ona by nas, to wszystko by nas przerosło, zmiażdżyło. To w naszej ludzkiej, materialnej postaci nie jesteśmy w stanie się nawet do tego zbliżyć, gdybyśmy to mieli zobaczyć, poznać. Tylko wyjątkowi ludzie na gruncie Bożej łaski mogli mistycznie zobaczyć cząstkę tego, jak dzieci z Fatimy, którym Matka Boża ukazała piekło. Ale co one powiedziały? Że gdyby nam w tym momencie Matka Boża nie obiecała, że na pewno pójdziemy do nieba, to byśmy ze strachu umarły, że tam będziemy musieli wieczność spędzić. A więc to była jakaś wyjątkowa Boża łaska, że dostali to zapewnienie. A pomimo tego ludzie traktują swoje życie, całe swoje istnienie no tak lekko, no jakby byli pozbawieni rozumu, no bo to jest dar od Pana Boga, rozum, że możemy przewidzieć, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, będzie miało swoje konsekwencje. I dlatego właśnie trzeba modlić się o tę bojaźń Bożą. Ten dar, który pozwala mi przewidzieć, co się będzie działo ze mną po mojej śmierci, że istnieje życie wieczne, które nigdy się nie skończy, że istnieje właśnie ta opcja na wieczne szczęście albo na wieczne potępienie i że ja mam tak dzisiaj wybierać, żeby zrobić wszystko, żeby się nie potępić. Jeżeli ja to lekceważę to, co może dziać się ze mną po śmierci, lekceważę wpływ szatana, który ciągle walczy o mnie, albo lekceważę Bożą pomoc i sakramenty, które chronią mnie przed wpływami złego ducha, to wtedy sam narażam siebie właśnie na to wieczne nieszczęście. To jest także przecenianie siebie i swoich sił, że mogę ulegać wszystkim pokusom, być wszędzie i nic mi się nie stanie. Iluż takich właśnie było małżonków. Nic mi nie grozi, nic mi nie grozi. Wtedy człowiek sam się wykłada, a zły duch się tylko z nas śmieje. O wiele silniejsi od ciebie ulegali pokusie niewierności, zdrady małżeńskiej. Więc dlaczego nie miałbyś ulec także ty? Pamiętajcie, warto to sobie powtarzać, bo to są prawdziwe słowa, które Pan Jezus do nas wypowiada. I chciałbym właśnie przeczytać ten fragment z pism Alicji Lęczewskiej. To są słowa Jezusa. Alicja Lęczewska, myślę, że wszystkim tutaj znana, polska mistyczka, zmarła w 2012 roku, do której Jezus mówił przez 20 lat i objawiał różne prawdy dotyczące i naszego życia, i duchowości, ale przede wszystkim naszego funkcjonowania w tym czasie, tu i teraz, właśnie do człowieka XXI wieku. Więc warto do tych pism sięgać, bo one otwierają oczy na to, co się dzieje dzisiaj w świecie. I tutaj właśnie taki fragment, który pięknie komentuje to wszystko, o czym mówiliśmy sobie i teraz, i wczoraj. Pan Jezus powiedział do niej: jest czas panowania szatana nad światem i nikt nie jest pozbawiony jego podstępnych pokus. Każdy człowiek wystawiony jest na próbę i musi wybierać pomiędzy wiernością mojemu prawu miłości albo zaspokajaniem żądz, jakie podsuwa szatan. Jest czas próby, zagrożenia i decyzji. Szatan jest bezsilny wobec tych, którzy nie dają mu przyzwolenia, którzy odrzucają wszystko, na czym spoczął cień zła i niezgodności z Ewangelią. W tych ciemnościach, jakie za przyzwoleniem ludzi coraz bardziej spowijają świat, jedynym światłem jest heroiczna wiara i wierność mojej nauce oraz powierzenie się opiece mojej matki, która zmiażdży głowę węża. Dlatego ona tak bardzo nawołuje i wzywa do modlitwy i do pokuty, bo jedynie w tym jest ocalenie. Jedynie to ma sens teraz, gdy wybija ostatnia godzina dana ludzkości i gdy czas miłosierdzia niebawem zamknięty będzie sądem. Zaślepione kłamstwami szatana moje dzieci, jak Ewa w raju, wyciągają ręce po to, co przyniesie im ból oddzielenia od miłości. W żadnym czasie od dnia mojego przyjścia na świat ludzkość nie była tak zaślepiana przez własną pychę i tak manipulowana przez moce piekielne. Rozeznawać trzeba natchnienia, myśli i uczucia, poruszenia serca i umysłu, od jakiego ducha pochodzą, i nie ufać sobie. I bardzo nie ufać sobie. Wszystko trzeba rozstrzygać przede mną i ze mną i pragnąć mojej woli w pokorze serca i umysłu. Wszystko poddawać konfrontacji z Ewangelią, zwłaszcza to, co łączy lub dzieli z innymi ludźmi. Oddalić trzeba swoje urazy, swoje ambicje, by w imię moje zachować pokój i rozszerzać miłość dla ocalenia siebie i innych. Ja często wracam do tego fragmentu. Czytam go sam dla siebie, dla mojego dobra duchowego, bo to jest taki jeden z wielu fragmentów z tych pism, słów Jezusa, które stawiają nas do pionu. Wiele razy mi zarzucano, że ksiądz to źle pojmuje wiarę, chrześcijaństwo. Dla księdza to jest wszystko czarne i białe, a to nie jest tak do końca. A ja mówię, no szkoda, że taki właśnie był Pan Jezus, czarno-biały. Zło jest złem, dobro jest dobrem. Co więcej, nawet w Piśmie Świętym jest napisane, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. A my chcemy właśnie wchodzić w jakieś romanse ze złem i myśleć, to nam nie zaszkodzi. Ludzie piją truciznę i mówią, to nam nie zaszkodzi. I coraz bardziej niestety zatruwają swoje organizmy, serca, umysły, duszy. I idą w stronę zła, idą w stronę szatana. Dokładnie Pan Jezus potwierdził to, co przed chwilą powiedziałem. Nikt nie jest pozbawiony podstępnych pokus szatana. A wielu myśli, że szatan nad nimi nie ma władzy, bo wystarczy, że powiem sobie, szatan nie istnieje i sprawa załatwiona. To ja sobie powiem, Australia nie istnieje i nie ma na mnie wpływu. Rosja nie istnieje, nie ma wojny na Ukrainie, nie mam na to wpływu. No, to takie głupie myślenie i ludzie dzisiaj tak właśnie funkcjonują. I niestety to wykorzystuje potem szatan. Każdy człowiek wystawiony jest na próbę i musi wybierać pomiędzy wiernością mojemu prawu miłości albo zaspokajaniem żądz, jakie podsuwa szatan. To jest właśnie to, o co walczymy. Bo jeżeli jest nagroda, to nagroda jest za coś. Właśnie za to, że zwycięsko przechodziłeś przez te próby, które się pojawiały w twoim życiu. To nie jest tak, że tych pokus nie ma. Każdy z nas jest kuszony, jak Ewa w raju. I udaje nam się nieraz zwyciężyć, ale nieraz niestety przegrywamy. Trzeba wiedzieć, co zrobić, jak przegrasz. I co zrobić, żeby drugi raz nie upaść. Ale może być to o jeden raz za dużo, jeżeli ktoś powie sobie, że no właśnie, wyspowiadam się i problemu nie będzie. Będzie problem, bo każdy upadek niestety ciebie osłabia. To jest właśnie jak w sportach walki, że przyjmiesz ileś tam ciosów, ale ten jeden może być dla ciebie już ten ostatni, knockout, nieraz śmierć. A nam się wydaje, pójdę do spowiedzi, sprawa załatwiana, mogę robić wszystko. Nie jest to tak. Jak to mówi się, sakrament pokuty to nie jest papier toaletowy, że po prostu zakażmy się, podetrę się i będzie czysto. Nie. Nie można tak traktować sakramentu pokuty. A więc potrzeba mieć świadomość tego, jak bardzo jesteśmy atakowani, jak bardzo te próby na nas oddziaływują, że nie jesteśmy wyłączeni spod tego. Albo jesteś wierny prawu miłości Chrystusa, albo zaspokajasz każde żądze, jakie podsunie ci szatan. I Jezus mówi, jest czas próby, zagrożenia i decyzji. Zagrożenia. No właśnie, tak się często nam zarzuca, tak, bo wy ciągle tylko o tych zagrożeniach, ciągle tylko tkwicie w jakimś takim strachu, zastraszaniu się, a przecież to nie o to chodzi w Ewangelii. Oczywiście, że to nie o to chodzi, bo gdybyśmy żyli Ewangelią, to w ogóle byśmy się nawet nie zbliżyli do ciemności, tylko problem jest, że my sobie po swojemu tłumaczymy tę Ewangelię i nie chcemy nią żyć i dlatego niestety potem właśnie są te zagrożenia częścią naszego życia. Bo jeżeli ktoś sobie taką wizję Boga rysuje, że oto Bóg jest tylko miłością, ale nie ma tej drugiej strony, nie ma śmierci, nie ma potępienia, nie ma szatana, no to wtedy cenzuruje Ewangelię i niestety no, żyje w wielkim zagrożeniu. To trzeba całościowo na to patrzeć. Więc nie może nam zarzucać, że my mówimy o czymś, co jest zagrożeniem dla małżeństwa, dla rodziny, dla duszy. To jest bardzo ważna wiedza. Tym ważniejsza, im bardziej świat mówi, nic ci nie grozi, rób co chcesz. Ale takich szczególnie kapłanów jest coraz mniej. I ważne właśnie, że to jest czas, Pan Jezus mówi, próby zagrożenia i decyzji. Każdego dnia podejmujesz decyzję, którą chcesz iść stroną. Czy właśnie stroną Chrystusa, tego prawa miłości, czy właśnie tą stroną, że o to możesz wszystko. I bardzo ważne słowa. Szatan jest bezsilny wobec tych, którzy nie dają mu przyzwolenia, którzy odrzucają wszystko, na czym spoczął cień zła i niezgodności z Ewangelią. Właśnie to, co przed chwilą mówiłem, fragment z Pisma Świętego. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby nawet pozór zła. Oczywiście nie mam też na myśli tutaj jakiegoś chorego przewrażliwienia. Takich ludzi niestety też jest sporo. Ale to są już jakieś zaburzenia. To są już jakieś zaburzenia psychiczne. To jest problem skrupulanstwa i tak dalej. Że taki człowiek to w ogóle już się wszystkiego boi i te swoje lęki przerzuca też na innych. Ale chodzi o takie zdrowe spojrzenie na tę rzeczywistość w Duchu Świętym, który pomaga nam rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe. I odrzucanie tego, co jest złe i co ma choćby nawet pozór zła. I o takie światło, taką mądrość trzeba się modlić. O to trzeba prosić. I też właśnie w kolejne zdanie. W tych ciemnościach, jakie za przyzwoleniem ludzi coraz bardziej spowijają świat. Za przyzwoleniem ludzi. To nie tak, że Bóg się uparł i spuszcza na świat wszystkie klęski. Nie. To ludzie te klęski ściągają na siebie. Oni się na to zgadzają. Jedynym światłem jest heroiczna wiara i wierność mojej nauce oraz powierzenie się opiece mojej matki, która zmiażdży głowę szatana. Heroiczna wiara. Zobaczmy też, ilu ludzi dzisiaj traci swoją wiarę. A tutaj Jezus mówi heroiczna wierzę. Wierzą, gdyby nawet cały świat mówił i wołał i krzyczał, Boga nie ma, niczego nie ma, Kościół zawiedli kapłani. Wierzę, ufam, bardzo ważne. Heroiczna wiara, wierność mojej nauce i życie według Bożych przykazań. Niewybiórcze, na 100%. Szczególnie właśnie wierność też temu, co dotyczy sakramentów, przysięgi małżeńskiej. I powierzenie się opiece mojej matki, która zmiażdży głowę węża. I to na każdym poziomie naszego życia, funkcjonowania jest najlepszym lekarstwem na nasze problemy. Czy jesteś uzależniony, nie wiem, od alkoholu, od pornografii, czy są problemy w małżeństwie, czy sam sobie nie radzisz ze sobą. To jest właśnie ta pomoc, która dana nam została na ten czas. Matka Boża, jej opieka, wstawiennictwo. Ona miażdży głowę szatana, bez względu na to, czym zawładnął w naszym życiu, w życiu naszych bliskich. Tam on zostanie pokonany, jeżeli będzie w to zaproszona Maryja. Ona daje konkretny znak naszego przywiązania do niej i jest to zarazem znak, że wołamy o jej pomoc, że ją przyzywamy. To jest właśnie różaniec święty. Dlatego tak bardzo ważna jest modlitwa różańcowa wszędzie tam, gdzie są problemy. Czy to masz problem z wiernością, czy to twoja żona, mąż ma z tym problemy, czy twoje dzieci mają jakiekolwiek inne problemy z wiernością Kościołowi, wierze. Odmawiaj różaniec święty, zapraszaj Matkę Bożą do życia swoich bliskich. To jest twoje zadanie, to możesz zrobić. Tu nie ma znaczenia, jaki jest kapłan w parafii, jaki jest biskup, jaki jest papież. Bierz do ręki różaniec i odmawiaj go. Zobaczysz, zwycięstwo jest po twojej stronie. I to jest pewnik, nie wątp w to. I dalej, dlatego ona, Maryja, tak mocno nawołuje i wzywa do modlitwy i do pokuty, bo jedynie w tym jest ocalenie. Popatrzcie, nie tylko modlitwa, ale też pokuta. Trzeba pokutować, to był sens Fatimy. Różne są możliwości pokut za to, co się dzieje w naszym życiu, w życiu innych ludzi, w świecie, w naszych rodzinach. Nie ma też ochrony, nie ma też obecności Bożej, Jego łaski, jeśli nie potrafimy pokutować. Pokutować, czyli właśnie wybierać to, co jest trudniejsze, co nam jest nie na rękę, to nie tylko ten przysłowiowy piątek bez mięsa, ale autentyczny duch pokuty w naszym życiu, że potrafię wybierać trudniejszą drogę, jak to niedawno mówił jeden mężczyzna, że dla niego właśnie taką pokutą jest rezygnacja z pewnego hobby, które lubił, które był zaangażowany, ale widział, że ono w jakiś sposób sprowadzało go na tę stronę, która oddalała go od rodziny, od małżeństwa i zrezygnował z tego, chociaż to wiele kosztuje, to jest jego pokuta właśnie za to, aby móc wyprosić te potrzebne łaski dla swojej rodziny, dla swoich bliskich, dla siebie samych. I tutaj takich przykładów można by podawać jeszcze wiele. Jedynie to ma sens, dalej mówi Jezus, jedynie to ma sens teraz, gdy wybija ostatnia godzina dana ludzkości i gdy czas miłosierdzia niebawem zamknięty będzie sądem. Cały czas my tkwimy w tym przeświadczeniu, że to miłosierdzie, pokresy i tak dalej. Tak, jest czas miłosierdzia. To jest właśnie sens tego, co mówi Pan Jezus do świętej siostry Faustyny Kowalskiej, ale ten czas się skończy. Będzie czas sądu. Ludzie lekceważą teraz to Boże miłosierdzie. Oni je przekręcają, wynaturzają. To już dzisiaj podejmujesz decyzję, czy chcesz uczestniczyć w tym Bożym miłosierdziu. I Boże miłosierdzie, ale jeżeli ktoś rezygnuje z sakramentu pokuty, spowiedzi, cały czas przystępuje do Komunii Świętej, nawet żyjąc w grzechach ciężkich, jeżeli zaczyna akceptować grzechy ciężkie, mówiąc, że miłosierdzie Boże ponad wszystko i dochodzi właśnie do takich właśnie wynaturzeń, niestety także na gruncie Kościoła, że przez to miłosierdzie to już zalegalizuje się każdy możliwy grzech, jaki może być, no to znaczy, że ktoś w ogóle nie pojmuje, co to znaczy. Miłosierdzie, że miłosierdzie nigdy nie jest wewnętrznie sprzeczne. To znaczy, że nie może być tak, że Bóg jest miłosierny i równocześnie zgadza się na nasze życie w grzechu, na legalizację różnego rodzaju perwersji, bo Bóg jest miłosierny, że to ponad wszystko. Miłosierdzie nigdy nie wykluczy tego, że Bóg jest prawdą i że jest sprawiedliwością. A my tak chcemy właśnie z koła zrobić kwadrat i pogodzić to. I że przyjdzie właśnie czas sądu, że wybije ta ostatnia godzina i że to jest właśnie ten czas, kiedy to się wszystko decyduje. I dalej, zaślepione kłamstwami szatana, moje dzieci, jak Ewa w raju, wyciągają ręce po to, co przyniesie im ból oddzielenia od miłości. To jest nasze nieszczęście, że to na nasze życzenie sprowadzamy sobie to zło. Dlaczego? Bo dajemy się zaślepić kłamstwami. Dajemy się zaślepić kłamstwami, bo nie żyjemy w prawdzie. Bo odrzucamy Boga, który jest prawdą. Albo mówimy, tak, wierzę w Boga, ale nie znam Boga, nie wiem, co mówi. Iluż takich dzisiaj ludzi jest. I nieznajomość Boga prowadzi właśnie do tego wynaturzenia obrazu Boga, że to Bóg pozwala na wszystko. Bóg pozwala na wszystko. Tak po prostu nie jest. I dalej mówi Jezus, w żadnym czasie od dnia mojego przyjścia na świat ludzkość nie była tak zaślepiona przez własną pychę i tak manipulowana przez moce piekielne. No zdanie, które jest wstrząsające. Zobaczcie. Nam się wydaje, że to w historii tej prymitywnej było to, co najgorsze, a teraz my jaśnie oświeceni. Nie. Jezus mówi, ten czas, w którym my teraz żyjemy, to jest najgorszy czas w historii świata. W żadnym czasie od dnia mojego przyjścia na świat ludzkość nie była tak zaślepiona przez własną pychę i tak manipulowana przez moce piekielne. I to dotyczyć może także każdego z nas, naszych rodzin. Musimy mieć świadomość, że to są właśnie te pułapki, które zostawia na nas zły duch. Pułapka pychy, pułapka kłamstwa, manipulacji, które dokonuje się na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim dzisiaj to są mass media, ale nie tylko. Ale tak myślę, że dobre 50% to jest mass media. Odcinać się od tego, wybierać tylko te zdrowe kanały medialne, sprawdzone, ale resztę odciąć. Nie musisz widzieć wszystkiego, nie musisz oglądać, nie musisz mieć tych wszystkich Netflixów i tak dalej, widzieć każdy serial, każdy film, bo to cię zniszczy, to cię wykończy. To nie jest tak, że to nie zostawi śladu w twoim umyśle, w twoim sercu. To są konkretne kanały manipulacji nami i niestety my w to wchodzimy. Jezus daje lekarstwo. Rozeznawać trzeba natchnienia, myśli i uczucia, poruszenia serca, umysłu, od jakiego ducha pochodzą. Nie ufać sobie. Bardzo nie ufać sobie, podkreśla Pan Jezus Dalicji Lęczewskiej i ona sama to też podkreśliła w rękopisie, jest pod tym właśnie bardzo wyraźnie długopisem podkreślone i bardzo nie ufać sobie. Pamiętam pewnego kapłana, który na homilii, ona też gdzieś tam w internecie jest, ufaj sobie. Ja nie pamiętam, żeby Pan Jezus powiedział coś takiego i kazał namalować obraz człowieka, który ufaj sobie. Jest coś innego. Pan Jezus kazał namalować swoją podobiznę, swój wizerunek i na dole Jezu, ufam Tobie. Im mniej sobie ufasz, tym lepiej, tym bliżej jesteś Chrystusa. Ale dzisiaj niestety jest taka kultura i za to niestety idzie jakaś część nauki Kościoła wielu kapłanów, że to człowiek ma ufać sam sobie. I niestety potem ulega kłamstwom. Zamiast ufać Bogu, ufa sam sobie. Rozeznawać, czyli badać natchnienia, myśli, uczucia, poruszenia serca i umysłu. O czym najczęściej myślisz? Wokół czego koncentrują się twoje myśli? W tym będzie tkwiło ziarno albo dobra obecnego w twoim życiu, w twoim małżeństwie, albo właśnie zła. Ta kropelka trucizny, która później rozleje się na całe twoje życie, szczególnie właśnie na te najważniejsze dla ciebie sprawy, choćby właśnie takie jak rodzina czy małżeństwo. Rozeznawać swoje myśli, uczucia, poruszenia serca i umysłu. Od jakiego ducha pochodzą? Od jakiego ducha pochodzą? Czy to, co chcesz zrobić, o czym myślisz, co mówisz, pochodzi od dobrego ducha, z Ducha Świętego, czy od złego ducha? I nie ufać sobie, bardzo nie ufać sobie. Co to znaczy? Że jak wiem, że podejmuję jakąś decyzję, coś chcę zrobić, to przemadlam ją, konfrontuję z dekalogiem, z nauczaniem Jezusa Chrystusa. Mogę też oczywiście poradzić się mądrego kapłana, który jest wierny Bogu. I wtedy już wiem, co mam robić. Nigdy nie jestem sam. Ale nade wszystko trzeba być człowiekiem zjednoczonym z Bogiem i to podkreśli Jezus w ostatnim akapicie. Wszystko trzeba rozstrzygać przede mną i ze mną i pragnąć woli mojej w pokorze serca i umysłu. Ten czas, który my spędzamy na modlitwie, jest najlepiej wykorzystanym czasem. Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa, nam się wydaje stracony czas. Nie jest to stracony czas. Choćbyś nawet po prostu był i patrzył się na Pana Jezusa, już się dzieje dużo. Już się dzieje dużo. Szatan przede wszystkim odbierze nam czas na modlitwę, na adorację i też choćby właśnie to, co teraz, rekolekcje, które mają za zadanie ustawić nas do pionu. Na pewno podejrzewam 3-4 razy więcej ludzi by tu było, tylko że te 3-4 razy tych, co tu miało być, no uległo czemuś tam, jakiejś pokusie. I my tutaj musimy właśnie bardzo mocno walczyć o ten czas przed Bogiem, bo wtedy się może dokonać najwięcej. Trwać przed Bogiem w pokorze serca i umysłu. Ja potrzebuję Boga. Ja biegnę do Niego. Ja chcę być przy Nim. Bez Niego moje życie zamieni się szybko w ruinę. Wszystko poddawać konfrontacji z Ewangelią, zwłaszcza to, co łączy lub dzieli z innymi ludźmi. Ale tę Ewangelię trzeba znać, trzeba ją czytać, rozeznawać. Codziennie czytać sobie jakieś fragmenty Ewangelii. I wtedy zobaczymy, co to znaczy Ewangelia miłości. Miłości, która zbliża ludzi, albo właśnie nienawiść, rozdziały, kłamstwa, kłótnie, ciche dni i tak dalej, które oddalają od ludzi. Konfrontować swoje życie, swoje małżeństwo z Ewangelią. To jest właśnie recepta Jezusa na to, co się dzieje w rodzinach, w małżeństwach. Oddalić trzeba, mówi Jezus, oddalić trzeba swoje urazy, swoje ambicje, by w imię moje zachować pokój i rozszerzać miłość dla ocalenia siebie i innych. I tu już konkretna wskazówka. Proszę zobaczyć nawet właśnie dla was, jako dla małżonków. Oddalić trzeba swoje urazy, swoje ambicje. Dwie dźwignie, które mogą ciągnąć małżeństwo albo w górę, albo w dół. Zresztą obie mogą ciągnąć w dół przede wszystkim. Urazy i ambicje to są zdecydowanie te takie właśnie ciężary, które ściągają tą miłość małżeńską na ziemię i powodują, że ona może się roztrzaskać bardzo szybko. Uraz, bo to zrobiłeś coś złego, powiedziałaś kiedyś mi to, a tamto i wyciąganie sobie różnych sprawek, grzeszków. Sprzed lat oczywiście niby przebaczyłem, ale ciągle do tego wracam. Oto właśnie się coś wydarzyło. Kiedyś zdradziłeś mnie raz, to na pewno mnie teraz zdradzasz. Oto zdradziłaś mnie kiedyś, to na pewno też teraz się oglądasz za innymi facetami. I ciągle właśnie rozdrapywanie tych starych ran. Tam nie będzie żadnego uzdrowienia, bo ciągle wracamy do tego, co było nie tak. Albo właśnie też swoje ambicje. Oto właśnie mam ambicje czegoś dotyczącego mojego życia osobistego i tak dalej. No i niestety to oddala małżonków od siebie. To powoduje, że zamiast pokoju jest niepokój, że zamiast miłości są tylko ciągle właśnie coraz to nowe urazy i niepokoje. Więc proszę zobaczyć jeden fragment zaledwie i można by dosłownie na gruncie tego, co tutaj jest, przeprowadzić, jeżeli nie jedne całe rekolekcje, to nawet serię rekolekcji, bo tutaj jest bardzo, bardzo dużo. To wszystko, o czym teraz tutaj mówiłem, to dotyczy właśnie sprawy wierności, ale można by to przenieść dosłownie na każdy aspekt przysięgi małżeńskiej. I teraz druga część tego, co chciałem powiedzieć, czyli właśnie odnośnie wytrwałości. Tylko, że patrzę na zegarek, znaczy zegarek to ja mam tutaj, wiem, która jest godzina, ale w programie, o której, co mamy następnego,